No i lecimy wtedy, wiesz, tym statkiem do tej wioski.
Tak.
Podjeżdżamy, czterech Anglików, nas dwójka, a my się w baju. I jakoś załatwimy sprawę.
Two Vikings, one for English.
O, nie zauważyliśmy, że już jesteście.
Siemanko, co tam u was? Było u nas bardzo dobrze.
Nie wiem, czy zauważyliście lekką zmianę w naszych wizerunkach, przez to, że wyhodowałem włosy.
Właśnie chciałem powiedzieć, że Mariusz ma nową fryzurę.
Tak, która mi się tak zarzuca, ale mogę tak robić jak modelki.
Tak, może jej to urok, może to jej Maybe Viking.
Może to jest jej Maybe Linen.
Maybe
no
Bohalen.
I jak tam u was? Piątek 13. Dzisiaj.
Szczęśliwy dzień.
Poważna sprawa, nie wiadomo co się dzieje.
Lubisz czarne koty?
Gruby czarny kot.
Przebieg mi drogę.
Dokładnie tak. No, siema Sandra. Piszcie co tam u was. Piszcie, czy mieliście jakieś przypały 13-piątkowe. Czy jak to tak ładnie ująć? My dzisiaj sobie Sandra pozdrawia Pablo. Paweł tak, robi furorę na naszym kanale.
Jest naszym stygiem, tylko bardziej się odsłania.
Tak, tylko bez hełmu, ale nosząc ten hełm, który mam dzisiaj na sobie, nie dziwię się wcale, że nie chodzi w tym hełmie na co dzień.
Ten hełm jest naprawdę solidny.
Można strzelać w głowę.
I nic.
I w szczepionkę się nie trafi, co jest najważniejsze tak naprawdę. Nasz ubiór też nie jest przypadkowy w ogóle dzisiaj.
Tak, dowiecie się o tym w dalszej części programu albo nawet zaraz.
Tak, właśnie powiemy wam, ale musicie oglądać póki co, bo jeszcze wam nie powiemy.
Jeszcze nie, na pewno się nie domyślacie.
Sandra w Borewiczu pamięta. Kurczę.
Aj, dobrze.
Cała Polska się na ciebie patrzy, a ty się w sweter zaplątałaś. Po prostu. Ja mogę rzucać tekstami, bo nie wiem, czy cały... Wydaje mi się, że cały Borewicz nie byłby aż taki pożądany na wizji, bo tam się dzieją różne dziwne rzeczy ze stópkami i ze zdjęciami z komunii.
Daniel, dziś nie, ale wiecie, co jest przypałem? Co jest przypałem, Daniel?
Nie wiemy. Powiedz nam, co
powiedz
jest
nam, przypałem. Daniel, napisz nam.
Siema.
Siema rycery. Siemaneczko.
Siema nie rycerzy też. Przejście gry za 258. Ty znowu o tym Resident Evilu? Czy mówisz teraz, że o ta gra, którą mamy na głowie, ja i Johnny, to 8 godzin chodzenia tylko? Bez maksowania oczywiście w jakieś tam goldy, nie goldy i platyny i wszystko?
Czyli, że Daniel już pewnie skończył, a Wik już platynuje, ale co? To jeszcze się nie dowiecie, dowiecie się za moment.
Nie powiemy wam.
O jaką grę chodzi.
I o jakim najnowszym tytule, o którym wszyscy piszą. Dzisiaj będziemy trochę mówili. Nie jest wam to znane. Nie jest dane wam to znać, o czym mówimy. Zaplątałem się, bo chciałem powiedzieć coś po rycerskiemu.
Bądź nie jest znane wam to dać.
Ty, Johnny, a powiedz coś po wikingowemu.
To nasza wspólna
szabla. Bo nie powiesz.
To nasz
weź
wspólny
się,
topór.
Tato, weź się, szefie. Weź się, jak się mówi na szefa wikingów.
Daniel mówi, że nie, o Spider-Manie.
A, Spider-Man. No ale to jakby Miles Spider-Man... tak, Miles Morales.
Miles Morales.
Jak to mówi Igor, Miles Morales chyba ten. Chyba to jest reskin trochę, co tak naprawdę? Bo to jest taki remaster po prostu?
Reskin na inny kolor skin.
Tak, nie, no jakby tutaj nie będziemy poruszali koloru Spider-Man.
Moja żona była zaskoczona, mówię to delikatnie, tak.
A, bo wy nie oglądaliście filmu najnowszego. Nie. Polecam bardzo na Netflixie,
tak?
Jest ciekawy.
No. Jest na Netflixie.
Tak, on jest taki animowany bardziej, kreskówkowy mocno.
To do mnie
ale przyjemnie się go ogląda. Ja sobie puściłem i gdzieś tam go sobie obejrzałem, bo jest fajny.
No to miło, zazwyczaj polecamy wam Netflixa na koniec, a teraz na początku już jest pewna rzecz. Ja jeszcze Miles Morales nie widziałem. O, Mateusz Drozdowski, niejaki kornik, spóźnione podziękowania za życzenia. Tydzień temu przez głupią pracę nie słyszałem na żywo.
No właśnie, kto to widział, żeby w piątek pracować? Jarl, tak, właśnie.
W urodziny jeszcze.
No,
kurde. To w ogóle.
Nie mogę trafić chłopaka.
A wikingowie, co musieli przeżywać?
Temu z rogów pili właśnie,
właśnie,
nie? A już wiem, jak to działało. Tak, od domu, nie?
Tak, to działa.
No tak, dobra, ja myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy powoli.
Tak, że zacznie mówić o LOLu.
Tak, LOL. Nowy patch, 11 sezon LOLa. Polecamy nie grać, bardzo mocno zmienione itemki, zmienione bardzo dużo rzeczy. Wszyscy się gubią, wszyscy robią głupoty w LOLu. Więc jeżeli cenicie sobie swoje sanity i własną psychikę, to nie róbcie sobie tego i nie grajcie w LOL.
Wysyp memów z tych starym, jak ten gość patrzy, łapie się za głowę i wspomnienie starego loadera, gdzie się wciskało graj.
Tak, to było życie. To było życie, bo ja pamiętam, bo jeszcze mnie wtedy plecy nie bolały.
No się nie garbiłeś tak mocno, żeby patrzeć, co się dzieje, mikrując jungle.
Miałem dobry wzrok, wiesz, i mogłem dalej siedzieć po prostu. Od monitora, nie to co teraz.
A teraz mamy dla was takiego newsika. Tydzień temu podsumowywaliśmy Worlds'y. Mariusz szczegółowo i poetycko opisywał, jak to wypadło. Ja mniej. I kto był najczęściej wybierany na Worlds'ach? Która postać LoL'a wygrała najwięcej? No i otóż portal Bubble donosi nam, że najczęściej wybierany był kto?
Jhin.
Tak.
I Graves pewnie na jungle.
I Graves, tak. Graves też był
najczęściej. Ja tak nie strzelałem, się odpalałem plik z gamecastem.
Przepraszam. Most played champions Graves.
Graves, okej.
Okay. Scena...
No tak.
Tak, w 46 grach Jhin był na trzecim. I Ashe dopiero później, na końcu Leona, whatever.
Leona, tak. Okej, Daniel pisze, że DLC-ki do Spidermana są dłuższe niż Spiderman.
To co w Gamecastie powtarzamy średnio raz na miesiąc, jak teraz są zbudowane gry, jak były kiedyś.
No tak, ja wiem, że się nie powinno jakby do końca liczyć tego ceny gry, przeliczać na czas gry na przykład, ale też na to, co ta gra oferuje. Nie wiem, co oferuje Spider-Man, bo jeszcze nie mam nowej konsoli, a starej w ogóle nie miałem, więc nie przechodziłem tego. No ale 250 ziko za 8 godzin gry. Słabo, szczególnie zakładam, że to nie jest jakaś odkrywcza mechanika w Spider-Manie.
Tak, to jest zastosowanie najlepszych mechanik z poprzednich części, plus te takie patenciki, co God of War miał już dawno, w stylu refleksowe, klikasz te przyciski, tą kombinację, to działa. Takim głośnym tytułem na trójeczkę, który z jednej strony pokazywał pazury konsoli, moce graficzne i w ogóle całej tej reżyserii gry, był The Order, tam 1800 coś. I wyglądało to pięknie. Gameplay był spoko, ale gierkę jak się uparłeś, mogłeś spokojnie w nocy coś skończyć. Okay. I mi to zajęło takiego luźnego grania 2,5 wieczoru.
No to spoko opcją jest... nie chcę, tylko się ten...
Daniel kupił w promocji za 4 dyszki 3 DLC do starego Spider-Mana. Ukończenie wszystkich to około 15 godzin, czyli około 2 razy tyle, co przejście nowej części za 250 ziko. No to mówisz o starej, Daniel. Ale ciekawe, jak będzie z nową. No a właśnie a propos DLC-ków, no to jest problem współczesnych gier, gdzie Wiedźmin ten wyjątek wyłamywał, trójeczka, i parę innych tytułów się znajdzie, jak macie jak pomysł, to napiszcie, że... Gra jest jak hamburger. Podstawowa część gry to są bułki. Mięso to jest pierwszy DLC-ek. Mhm. Warzywa to jest drugi DLC-ek i jeszcze jakieś flavorowe, darmowe DLC-ki to jest musztarda, ketchup i inne rzeczy, które dochodzą.
A tak naprawdę w tej cenie możecie sobie kupić Ghost Runnera, który kosztuje 30 dolców i jest bardzo dobrą grą. Która wyszła niedawno. Jeżeli was interesują klimaty cyberpunkowe, to polecam jak najbardziej, bo lata się z kataną i morduje roboty. Gra jest dość trudna na tych wyższych ustawieniach, bo tam jest one touch, one kill tak naprawdę, więc jeżeli ktoś ci strzeli, to umierasz. 8 do 11 godzin rozgrywki za około 100 zł.
Jest prequelem, jadącym hype'owym prequelem do cyberpunka. Gdyż na tym rozpędzonym marketingowym parowozie marketingu cyberpunkowego właśnie te klimaty w tym świecie mocno teraz wchodzą. Sandrunia pisze, moja kochana żona na PS3, najlepsza gra to Shadow of the Damned. I tutaj potwierdzam, że jest to bardzo dobra gra, gdyż mamy w domu PS7. Czyli PS3 żony i PS4, które ja do tego małżeństwa wstawiłem. Zaraz teraz to nasza wspólna decyzja będzie PS5. I zafundowała mi granie w tę gierkę i rzeczywiście bardzo fajna gra, takim pomieszanie anime gdzieś tam tego klimatu z amerykańskim dowcipem i z piekłem Dantego, bym powiedział.
No właśnie.
I się dobrze grało.
A propos PS5, to chodzą słuchy, że będzie dorzut w Media Expercie.
Też to mamy, tak. Chyba.
I będzie można sobie próbować się przebić przez wszystkie boty i zakupić swoją własną wersję, więc jeżeli ktoś ma trochę odporności psychicznej, to może to zrobić.
A czy ten dorzut będzie, bo rozmawialiśmy o tym, a nie pamiętam, czy będzie też fizycznie, czy tylko
nie,
internetowo?
Nie, tylko sklepy są zamknięte tak naprawdę, no tak. I będą galerie wszystkie zamknięte, więc Media Eksperty będą zamknięte. No i myślę, że nie chcą w czasach pandemii dawać wiesz, jakby konsol fizycznie w sklepach, bo ludzie pewnie by się tam barykadowali już 3 dni wcześniej w namiotach.
Ciekawe jak czy w Polsce też będą tak działały właśnie spamboty do zamówienia, jak w
Stanach. No na Black Friday już tak jakby. Tak
już to działa.
No, że tam wykupują.
Dojdziemy dzisiaj jeszcze do tego, jak wyglądają pierwsze wrażenia po wypuście Xbox Series X i jak PS5 I tutaj moje poważne wątpliwości, nader duży sceptycyzm okazuje się jednak zwykłą ostrożnością.
Zrzucę, bo to ciężkie się okazuje.
A, mówiłem.
Technikę?
Hopsa! Ta-da!
To ja byłem.
Mariusz powrócił. Widzieliście? A myśleliście, że ktoś nowy...
Cały ten czas byłem, to ja. Ale teraz mam na bani, wiesz, takie...
Luźno.
No, dziwnie aż.
Z ciężarkami.
Tak, przepraszam, że ci przerwałem, ale nie mogłem wysiedzieć już po prostu w tym na głowie. No tak, no i właśnie o to chodzi. Czy będzie dostępne? Zobaczymy. Ja myślę, że sobie spróbuję odpalić stronę. Aczkolwiek patrząc na to, że gdzieś tam konsole, nie wiem czy sprzedane, czy tylko wystawione są za jakieś 5-10 tysięcy.
Tak, to... o tych biznesmenach.
No tak, biznesmeny, wspaniała sprawa.
Szybko jeszcze dokończę z LoLem, ale highest win rate champions, no to Jhin na pierwszym miejscu, 65% zwycięstw było z Jhinem, więc tutaj miałeś rację. Mm-hmm. Możemy ten linczek wkleić, kto chce to sobie poczyta, wrzucę, żeby...
No tak, no bo właśnie tak jak mówisz, Worlds się skończyły, mamy nowy patch i ja nie jestem masochistą, więc nie odpalam już LoLa od jakiegoś dłuższego czasu. Ale słyszałem z dobrych źródeł, że nowe przedmioty i nowy balans postaci, to co się teraz dzieje, to lepiej się nie logować. Szczególnie tak. Na rankedy.
Kolejne po tym patchu negatywne rzeczy, które dochodzą, to że gracze LoL'a są wściekli na pasek nadchodzącego zdrowia. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Mm-hmm. Czy to jest pasek, który pokazuje ci, ile obrażeń stracisz, na szaro się robić, mm-hmm. jest się sens, nie wiem, healować czy fruzować czy coś. I że to wyłączają, bo to tam zmyla i każdy nowy feature, który się pojawia, wzbudza na scenie ogromną agresję.
No tak, ale to też zawsze jest tak, że wiesz, jest nowe, są. Nie mówię, że wszystkie zmiany są złe, bo często jest tak, że masz nowe zmiany, które są wprowadzane i ludzie z założenia ich nie lubią. Ja sobie na przykład chwalę taką mechanikę, jaka jest, bo używam jej w WoWie do leczenia, gdzie masz, jak zaczynasz kastować, rzucać czar już na człowieka, którego leczysz, to tam ci już gra wylicza mniej więcej, ile go wyleczy. Więc nie wiesz, czy puszczać, wiesz, jakby dalej.
Na PS1 Tenchu najlepsza gra o ninja, a wcześniej Sandra pisała, że o Shadow of the Damned, że to tak jakby Tarantino robił grę z Rodriguezem. No tak trochę to wygląda i taki też tam jest dowcip. Nie wiem, czy oglądaliście Vampire Hunter D, taki klasyk filmu pełnometrażowego anime. To tam też jest gadające wnętrze ręki wampira, a tam troszkę w pistolecie do ciebie gada. Jest takim cynicznym, ironicznym przyjacielem, który raz ci doradza, a raz wprowadza w maliny. Więc to jest śmieszne. Rzeczywiście, te takie duże gry fabularne dawały duży fan na poprzednich generacjach. Zobaczymy jak na tej. Ale jedziemy dalej. No i już nawiązujemy powolutku do tych next genów, które wyszły i znaleźliśmy taki artykuł, gdzie jest zestawienie Ghost of Tsushima, God of War i Days Gone w 60 FPS-ach na PS5. Jak wygląda? Są to gry podciągnięte do tej konsoli, to jeszcze nie są gry, które wyszły w domyśle na tę generację, co już weszła. I wygląda to lepiej i działa bardzo płynnie. Taka jest konkluzja tego artykułu. Jest też zestawienie wideo, jak to wygląda. No, jest zachwyt. Ponoć jest jeszcze lepiej, że to rzeczywiście wyciska na początku, nie kuleje. Taki jak problem był z PS4 Pro, że gry tej samej generacji na początku miały, zanim nie wyszły w tej wersji Enchanted.
Enchanted.
Właśnie w tej. Thank you. That's what she said. To...
That's what she said.
To były problemy. Czasem konsola się bardziej pociła i nie wygląda lepiej. Tutaj jest już od początku dobrze. Ale żeby nie było tak miło, Bloodborne działa kiepsko. I w 30 FPS-ach ma problem z utrzymaniem framerate'u.
No, to jest duży problem. Aczkolwiek ciekawe, jak mocno Bloodborne był przerabiany pod PS5, bo wiem, że tam zespół na pewno pracuje nad Demon Soulsami tak naprawdę.
Tak, tak. Demon Souls to jest pierwszy hit, który...
Ja już widziałem, wczoraj oglądałem sobie streama Asmongolda, bo on już dostał konsolę, bo jest w Stanach i już ogrywał Demon Souls i muszę ci powiedzieć...
Jak to?
Tak? Gra wygląda niesamowicie. Naprawdę, jest oczywiście, wiesz, po pierwsze przeskok z tego, że pierwsze Demon Soulsy wyszły ileś tam już lat temu i są naprawdę starą grą. To jest wszystko ładnie przerobione. Graficznie wygląda to też świetnie.
To warto zaznaczyć w tym miejscu, sorry, że ci wejdę, że to nie jest remaster, tylko to jest praktycznie całkowity remake.
Tak, oczywiście bossy się powtarzają jakieś tam trochę, ale tak, gra jest dość mocno zmieniona. No i tak jak mówię, tytuł 11-letni, który jest przeniesiony na nową konsolę, No, wygląda cudnie, wygląda miodnie, wszystko się ładnie świeci. I tak, i widziałem to na streamie, więc wiesz, jakby to jeszcze dochodzi to całe konwertowanie, tak? Graficzne, które też na pewno psuje. Jakiś tam odbiór. No i widziałem też Godfalla na streamie, no, u Lirika też... z kolei. Powiem ci tak, gra wygląda niesamowicie. Świeci się tam wszystko po prostu, od podłogi aż po sufit. Wygląda to trochę jak Titanfall. I masz taki, dużo ray tracingu jest. A, wszystko jest takie metaliczne, bardzo się odbija.
A nie jest za cukierkowate to, co narzekali na, po premierze na Diablo trójeczkę?
Właśnie ja myślałem, że będzie i jak oglądałem na początku, to wydawał się taki strasznie świecący, ale jak dłużej pooglądasz i pewnie pograsz, to nie jest tak strasznie. Przyzwyczajasz się po prostu do estetyki i to nie jest estetyka cukierkowa, to jest estetyka po prostu bardzo jasna i bardzo żywa, kolorowa. Ale mordowanie tam ludzi i wszystkich przeciwników bardzo dobrze wpływa na to, żeby zniwelować cukierkowość gry, a dodać jej trochę pazura.
Uprzedziłeś moje następne pytanie, właśnie chciałem zapytać, jak akcja i jak...
No, gra jest bardzo grindingowa, no bo robisz misje tam, żeby wiesz, hunty sobie idziesz tam i robisz kolejne misje, po kolei powtarzasz, żeby coś tam odblokowywać, zdobywać. Dużo jest w kółko tego samego, z tego co mówił Lirik, który grał w gierkę, to się nie nudzi. Pomimo tego, że jest bardzo powtarzalne, to za każdym razem, wiesz, mordowanie tych wszystkich zastępów, przeciwników jest tak przyjemne, że nie przeszkadza ci to, że robisz któryś tam raz z rzędu misję.
To super, no to czekamy na ten tytuł, czekamy na
konsolę. Czekamy, no. Czekamy.
Dobra, teraz może żeby troszeczkę co tu się dzieje na czacie. Tutaj na PS1 tańczył najlepsze gra Ninja, idzie po Marcin odpowiedział.
No to pięknie.
To tutaj już dobrze.
Ale którego? Bo nie wiem. Nie o kim mówisz.
I od naszego tajnego korespondenta, który siedzi aktualnie na froncie wojny bliskowschodniej, dlatego nie możemy czytać na żywo, czyli Wika, albo daleko wschodniej chińskiej. News planszówkowy i już wam czytam, co nam Wik napisał. A Wik napisał nam tak, uwaga, na Kickstarterze pojawiła się przedwczoraj szybka kampania, zostało 6 dni, z nową grą od Cheap Theory Games. Jest to Burn Cycle, to gra, w której do 4 graczy kooperacyjnie pokieruje grupą robotów, które chcą uwolnić się spod kontroli korporacji i uzyskać wolną wolę. Będą hakować, skradać się, walczyć i analizować dane, aby zniszczyć szefów 4 wielkich korporacji. Dlaczego warto zwrócić uwagę na tytuł? Firma za nim stojąca słynie z wydawania gier, które bolą w portfel, a za to gracz otrzymuje wszystkie karty zrobione z PVC. Wszystkie plansze i planszetki jako obszyte mały maty neoprenowe, a wszystkie znaczniki postaci, jakie ciężkie pokerowe żetony. Too Many Bones i Cloud Spire to chyba najgłośniejsze tytuły z tej stajni. Mariusz wam zaraz sieknie
tak,
linkiem w twarz, więc jeżeli chcecie, to można to jeszcze wesprzeć. Skoro Wik mówi, że warto i jest to starannie wykonane, to znaczy, że tak jest faktycznie, gdyż Wik wszystkie te gry miał w ręku, zanim jeszcze producent wypuścił je z taśmy produkcyjnej, a tak na serio... Nie znam drugiej osoby, która ma tyle gier z Kickstartera i nie tylko ma, ale równolegle w nie gra.
No tak, gra ma swoją cenę oczywiście, bo ona pomimo tego, że nie jest wyposażona w tony plastiku, to tak jak mówisz, komponenty są w takiej wyższej jakości powiedzmy, więc $115 za bazową grę, $140 za grę z dodatkowymi rzeczami. Czyli taką bazę, powiedzmy, bo to na Kickstarterze te bazowe rzeczy zazwyczaj są lekko okrojone. No jak chcecie sobie kupić wersję deluxe, to musicie wydać $300 bez 5.
Brawo. A propos gier, które są warte swojej ceny, muszę się pochwalić. I Wik już zrobił większość scenariuszy w tej grze. Do mnie dzisiaj przyszło Gloomhaven po dodrukowaniu w wersji polskiej, gdyż wersja polska w pierwszym nakładzie rozeszła się jak świeże bułeczki. Teraz da się to dostać na rynku, więc kto chce, niech jeszcze łapie w dobrej cenie, bo to wszystko jest 500 zł plus koszt insertu. Też robi swoje, ale wiem, że gra da nam satysfakcję na wiele wieczorów. Jest to przeniesienie klasycznego RPGa, niczym Baldur, czy inne tytuły, czy Neverwinter, czy parę innych pewnie by się znalazło. Nie, to nie jest w świecie D&D akurat. Na planszę. Kooperacyjna gra od 1 do 4 gracza, postacie ewoluują, gra jest typu Legacy. Naklejeczki naklejasz na planszę, rozbijasz postacie i jednorazóweczka.
Na 150 godzin gry, tak. Mam, oby tyle się udało pograć.
No właśnie.
W gierkę.
Jak będziecie mieli cierpliwość cały
skończyć. Będziemy mieli cierpliwość.
To jest właśnie fajne, dlaczego Wik pisze, jak będziecie mieli, bo to każdy, kto kupuje tę grę, to buduje taki swój team graczy. Optymalne jest z tego, co już zdążyłem poczytać i popytać właśnie ludzi, którzy grają, to jest tak 3-4 osoby i wracają do tego grania. Gra się te scenariusze tak, jak się też grało w klasyczne RPG pen and paper. I też fajnie autorzy gry zaznaczają, że można śmiało do gry dobijać, czyli fajnie, jak jest ten core dwóch, trzech graczy. Czwarty, jak się nie pojawi, trudno, gra się dalej. Ponoć jeszcze jak zginie, grasz też się smoć. Otworzyliśmy to dzisiaj w Galaktusie, zobaczyliśmy, co tam się dzieje. To ilość elementów jest po prostu wow, nie? Gra rzeczywiście waży 10 kilo.
Jeżeli lubicie takie duże RPG-i i chcielibyście się zrzucić na trochę głębszą wodę, nie chcę powiedzieć niż Talizman, bo to jakby nie ma w ogóle podjazdu do tego zupełnie, ale czy na przykład
nawet Rambone.
No. I jeżeli chcecie na troszkę głębszą wodę i chcecie naprawdę spróbować dobrej gry, to trzeba wydać parę złotych na to. No ale tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, 150 godzin gierki w tej cenie.
Warto.
To wcale nie jest dużo.
Sandrunia napisała: Ola Boga, ja naklejam naklejki. Dobrze, Sandrunio, masz jak w banku. Naklejanie naklejek jest twoje.
A no na, tak, bo ty, Sandra ma wyćwiczoną rękę, więc...
Tak, ona umie naklejać to nawet zamkniętymi oczami.
Tak. Ja bym jeszcze chciał, bo pewnie sobie przejdziemy dalej zaraz. Tak, jakieś asesyny. Tylko ja chciałbym jeszcze wrzucić link do grapaczki. Bo teraz dzieje się takie coś jak grapaczka, czyli tam seria streamów charytatywnych, robiona przez masę streamerów, którzy tam się po kolei pojawiają. Warto wbić, to trwa do 15, czyli do niedzieli. Na pomoc zostały zebrane już ponad 50 tysięcy złotych. Możecie wpłacać tam, to wszystko pójdzie naprawdę na cele charytatywne, bo to jest sprawdzona organizacja, która już któryś rok z kolei sobie gra i działa po prostu. No i do tego jest masa dobrych nagród do zgarnięcia, bo wiem, że pewnie nas oglądacie też dzisiaj, bo to się udało w końcu odpalić restreama na profilu ProGamera i jest do zgarnięcia fotel model 2052, czyli nie to, co my tu mamy, to są dobre modele, ale Yumisu to jest jeszcze wyższa półka. Model, który ma tam cyberpunkowy custom zrobiony przez Czugę i takie fotele, między innymi taki fotel można zgarnąć poza całą masą innych nagród jeszcze. Także wbijajcie, pomagajcie, oglądajcie streamy, bo zawsze jest spoko, rzeczy są do oglądania.
A fotele są naprawdę wygodne.
Tak.
News planszówkowy przeczytaliśmy, no i chyba przechodzimy do naszego jednego z głównych punktów programu.
Tak.
Czyli dlaczego z Mariuszem byliśmy ubrani jak na dyskotekę w sobotę?
Skol.
Tak.
No tak, no to jest głośny tytuł po prostu. 10 była premiera Assassin's Creed najnowszej części pod kryptonimem, nieważne, Valhalla.
Fakty autentyczne.
Tak, czyli przenosimy się do krainy wikingów i nie tylko.
Czyli będziemy się ścierać na dwóch kontynentach, w dwóch krajach, kontynent właściwie jeden,
tak,
bo Europa, czyli w Anglii dziewiątowiecznej i w Norwegii. I tutaj Wik popełnił nam recenzję tej gry. Pomyślałem, że przeczytać wam ją całą, ale niestety nie dam rady, bo 10 minut z programu to jednak dużo, ale obiecujemy wam wkleić całą recenzję
na Gamecasta. Profil. Więc wpiszcie sobie w Facebooku Gamecast po prostu i też znajdziecie link, i tam ją wrzucimy.
Link wrzucimy jeszcze w
Galaktyce. Tak, jak zrobimy, to wrzucimy tutaj potem w komentarzu.
I tam będziecie mogli przeczytać tę recenzję całą. Wik bardzo fajnie opisał temat, natomiast ja wypunktuję teraz na żywo to, co najważniejsze. I to wszystko są jakby słowa i wrażenia Wika, który zakładam, że gra już przeszedł i zaraz pewnie za tydzień to już będzie platyna. Natomiast ma bardzo szeroki pogląd na to i powiedział, że gra jest niesamowicie nahypowana. No to wszyscy widzieliśmy ten hype, który się dzieje w internecie. I więc Wik jako ogromny fan klimatów nordyckich, wikingów i Norwegii.
Wik.
Był na to też nastawiony z bardzo dużym entuzjazmem. W starożytnym Egipcie asasynowym spędził 100 godzin, w Grecji 130 godzin, więc wie, co mówi i wiedział, do czego podchodzi. No i troszeczkę się rozczarował. Gra prezentuje się przepięknie, jeżeli chodzi o świat, szczególnie w Anglii, a w Norwegii jest masa śniegu, brakuje fiordów i tych widoków z nadmorskich wszelkich... Chciałbym być mierzei, ale to nie mierzeje, nie? Mechanika kuleje, Wik zwrócił na to uwagę. Znają na wylot, tak jak wspomnieliśmy. Tyle godzin spędzonych przy tamtych tytułach i platynowanie to robi swoje. Czyli jak się ukrywasz w tłumie, co jest nadal możliwe, raz jesteś ukryty w tłumie, a innym razem w tej samej sytuacji już strażnicy cię widzą. Czyli można wnioskować, że jest dosyć mocno gra zbagowana. walka przebiega w taki sposób, że okazuje się, że główny bohater bądź bohaterkę, bo płeć wybieracie wy, nie jest do końca asasynem, tylko się tych rzeczy dowiaduje. Za dużo Wik też nie chciał spoilować, więc my też nie będziemy spoilować. No i co do drzewka rozwoju postaci. Zdaniem Wika jest niejasne i opcje następne pojawiają się dopiero po wyborze poprzednich, więc działa to w taki sposób, że
nie wiesz, co wybierasz.
Co dalej? Dialogi questów, szczególnie tych wesołych, których jest spor we wszystkich częściach, czasami dają wrażenie na szybko pisanych i niedopracowanych, tak jakby ktoś to robił na ostatnią chwilę. No i za mało mitologii nordyckiej w Walhalli. No to Wik wie, co mówi tutaj, na pewno.
No tak, aczkolwiek ja też widziałem część gameplaya i akurat byłem w takim momencie, też nie chcę zdradzać znowu, ale to była synchronizacja ze światem po prostu tym już bogów nordyckich, no to tam się ociekało to tak moim zdaniem, ale to mógł być taki po prostu przerywnik, taka łyżka przysłowiowego dziegciu ukryta. No i tyle, no jakby...
No, zdaniem Wika Valhalla ma wszystko, ale wszystko na pół gwizdka, mocne 6 na 10.
No tak, tylko tutaj musimy sobie powiedzieć, że patrzymy oczywiście z perspektywy osoby, która ma splatynowane poprzednie asasyny, więc zakładam, że mogła się bardziej znudzić poprzednimi mechanikami niż tacy śmiertelnicy, jak ludzie, którzy grają w nią tylko te 10 czy 15 godzin, tak, czy 20, ile tam w głównym jest.
Ale z drugiej strony, masz rację, choć z drugiej strony zakładam, że Wik też podchodził do tego z pewnym optymizmem z racji klimatu, w którym jest to osadzone, i rzeczywistości, więc dawał na pewno tej grze większe fory w swojej surowej ocenie. I te komentarze, które piszę, też mam artykuł z IGN-u, bo ten artykuł, który napisał Wik, tak jak wspomnieliśmy, będziecie mieli wklejeni później na Gamecastie i na Galaktusie pod filmem. Natomiast zaraz wam z Mariuszem, gdzie ja go wrzuciłem, albo nie wrzuciłem, mamy artykuł, weź zobacz proszę, czy jest, z IGN-u, gdzie to się mocno pokrywa z tym, co napisał Wik, tylko z innej strony też te niedociągnięcia gdzieś są zaznaczone. No i tu się pojawia pytanie, czy oni chcieli się po prostu wyrobić na czas.
No nie wiem, jakby w sumie to nie sygnalizowali chyba tego, że mają jakiś problem i gra, te gry są zawsze takie na początku i to co się dzieje na przykład, bo wiem też, że zdarzają się takie kwiatki jak latające brody, które są nieprzypięte i gdzieś tam sobie ten, czy konie w powietrzu, czy jakieś problemy właśnie z grafiką szeroko pojętą, no to one się zdarzają, dopóki nie wyjdzie ten pierwszy patch łatkowy, łatka patchowa, to takie kwiatki będą i to nie tylko jakby w Assassin's Creedzie, ale w wielu grach przecież tych największych się tak dzieje, pomimo srogiej obsady teamów QA-owych, to jakimś cudem to wszystko i tak przechodzi dalej. No i to jest Assassin's Creed. To chyba już w tym momencie wydaje mi się, że albo trzeba lubić, albo się nie lubi po prostu asasyna.
No tak. Natomiast tutaj chyba nie ma co się spodziewać rewolucji po następnych częściach.
To jest dużo przeniesionych mechanizmów z poprzednich rzeczy. Jest dodanych kilka rzeczy nowych. Wszystko jest oczywiście opakowane w zupełnie inny papier prezentowy, bo tym razem zamiast tam Egiptu czy tam Grecji, zamiast Egiptu czy Grecji mamy Wikingów po prostu i Anglię.
Jak powiedziałem, że się wyrobić, to Matt napisał, chcieli to się wyrobić na cyberpunka. Właśnie. I tak się wyrabiają, już dopracowują. I też widziałem takie ploteczki, plotunie, już wam linków nie będziemy wklejać, ale ciekawe, czy nie przełożą na 2021. Jakieś takie clickbaity w necie się pojawiają.
Cyberpunka?
Tak.
Już Kowal dzisiaj wrzucił fejka, widziałem na takim pięknym tle cyberpunkowym, na którym oni wpisali wszystkie swoje obsuwy i tam napisał, że to jest wiadomość od kogoś tam z CD Projektu i kazał mu przypisać 500 razy, nie będę przykładał cyberpunka na późniejszą datę.
Ja myślę, że się wyrobią, no to my rozmawialiśmy chyba o tym tydzień temu, że to też jest, czy nie mówiliśmy o tym na żywo, że to wynika z procesu certyfikacji.
Tak, mówiliśmy o certyfikacji, chyba wydaje
mi się. Czyli mówiliśmy o tym nie tu.
Tak, bo to też tak się zdarza, że sobie rozmawiamy i gdzieś tam to nam się wszystko miesza, czy my rozmawiamy na podcaście, czy nie na podcaście. No ale póki co nie ma żadnych tam informacji.
Bardzo liczymy na wasze zdanie. Napiszcie, jak widzicie nowego asasyna, jak wam to ta gra wchodzi, ci co już grali i co na ten temat myślicie. Natomiast o, Sandrunia coś napisała, zaraz zobaczymy.
Cześć, Kacper tylko napisał. Kacper, to twoje biurko i twój fotel, ale bardzo nam miło, że siedzisz na ProGamerze.
To nieźle. Może dla dzbanków, którzy po raz pierwszy będą grać w to, albo mitologia nordycka nie jest im bliska, będzie w sam raz. Szkoda, kiedy gra jest wypuszczana zbyt szybko, tak jak było z Darksiders 3, gdzie ilość bugów była zatrważająca, co zniechęcało do polubienia tytułu, mimo iż poprzednie części to miodek. To się zgadza, bo rzeczywiście przy trójce widać tą niedoróbkę i tam co chwila duże patrze wychodziły. I też się z tym zgadzam, że uważam, że gra nie powinna mieć patch zero, to już w dzisiejszych czasach norma, mhm. Ale niech chociaż ten patch zero spowoduje, że będziesz miał miły odbiór. To, co pojawia w konsolach, zaraz do tego dojdziemy, czyli gry, które nie do końca działają i ktoś wciska continue, tam nic, nie? No. Szczególnie na X-ie, to nie powinno mieć miejsca, więc nie ścigajmy się aż tak. Dobrze, skończmy już męczyć tego asasyna. Niech się sam męczy. Wróćmy do ciekawych gier, czyli sposób na odrwanie impostora. Analiza bicia serca. Przy impostorze szybciej. W skrócie sobie tak zapisałem.
No, ja się zgadzam z tym jakby.
Gdzie jest bicie serca w Among Us?
Myślę, że to przy rozmowach potem wychodzi, nie? Bo jak grasz z kimś dużo w Among Us, to w końcu wiesz, że ma taki impostor voice, no nie? Głos impostora.
To jest wskaźnik w gierce.
Co ty mówisz?
No właśnie, dlatego pytam, gdzie to jest.
To ja pierwszy taki słyszę.
Wykres bicie serca i była analiza, że jak podchodzi impostor, to jak one idą tak samo u graczy, to jak jest obok się impostor, to ci idzie troszeczkę szybciej się zaczyna. Do takich analiz już dochodzą. Takie zaszyte mechaniki w tej grze odnajdują, co jest bardzo urocze. A z drugiej strony pokazuje głębię tego tytułu. I coś tam było jeszcze ze śmiercią właśnie. Wrzucimy wam ten link, już go wrzucam, żebyście się zapoznali, bo to jest ciekawe. Ale my ostatnio w Galactusie odkryliśmy dzięki Coindixowi grę Project Winter. Była w promce na Steamie, może jeszcze będzie. I to jest taki w 3D Among Us, gdzie troszeczkę więcej się robi. Polecamy, bardzo fajnie się gra. Podobny patent, tak? Też gra na zasadzie... Tylko tam chodzi o co innego, że jesteśmy trochę jak w Until Dawn. Jesteśmy w domku gdzieś tam na rubieżach śnieżnych, załóżmy Alasce, i wśród nas jest jeden bądź dwóch impostorów, zależy ile graczy gramy, i musimy robić zadania, reperować tam generator prądu bądź inne rzeczy, żeby wezwać helikopter i nim odlecieć. A ktoś jeden może nas tam szukać albo sabotować te rzeczy.
No właśnie, Project Winter jest w bardzo fajnie zrobiony sposób komunikacji, bo tak. Komunikacja jest zależna od tego, jak daleko lub jak blisko jesteś od innej osoby, i wtedy ona cię albo słyszy, albo analogicznie nie słyszy po
jak
prostu.
Jak Fallout 76.
Tak, i to jest ciekawie rozwiązane, bo nie ma żadnych przerywników, po prostu chcesz się z kimś naradzić, to uciekacie sobie gdzieś tam za ścianę i wtedy możecie rozmawiać bez skrępowania.
Ale chyba, że jesteś impostorem. Wtedy od razu masz walkie-talkie.
No
i możesz się porozumieć z drugim impostorem, natomiast zwykli gracze, survivors, muszą znaleźć sobie walkie-talkie i jak chcę z tobą się porozumiewać, to z tej samej skrzynki musimy wziąć ty jedną żółtę i ja drugie żółte.
I tam nie wiadomo, kto jest impostorem, nie?
Nie.
To dobrze.
Dobra, to taki z ciekawostek z Among Us, który żyje cały czas. I teraz temat Mariusza. Krótki, mam nadzieję, że nas ogląda. Ile zajmuje teraz wbicie 50 poziomu w World of Warcraft? Rekordowo 3 godziny 33 minuty. Co ty na to, panie weteranie?
Nie, no to ktoś jakby speedrunnerzy byli od dawna w community World of Warcraft. I zakładam, że spoko, w tyle on pewnie jest w stanie zrobić, mając jakieś różne wszystkie specjalne bonusy i jakieś tam możliwości przenoszenia się i buffy. No mi się udało wbić w jakieś tam 13 chyba godzin, czy 12 godzin ten maksymalny level, ale to się nie śpieszyłem z tym wszystkim po prostu, bo grałem Hunterem, więc... Latałem sobie jeszcze i tam zbierałem pety i bawiłem się i robiłem jakieś tam głupoty, także zajęło mi to trochę dłużej, ale rzeczywiście jest dość szybko.
A robiłeś to w swoim czasie, czy koncentrowałeś się na tym, żeby jednak to było...
Nie, grałem sobie po prostu. Aha. Jakby nie robiłem tego po to, żeby robić to szybko. Robiłem to sobie na zmułę. Oglądałem jakiś tam serial obok i sobie lewałem.
A, jasne. A tutaj ten streamer, czyli Death Mephisto, już wszystkie dostępne w grze środki poszły w ruch.
Tak.
I grał Death Knightem.
No proszę, wydawało mi się, że taka wolna klasa dość. No ale...
Jakiś patent.
Okej.
Okay. I płynnie z tego przejdziemy do następnej rzeczy, czyli najchętniej oglądane gry MMO na Twitchu. Jest lista w ogóle wszystkich 50 najchętniej oglądanych gier na Twitchu, ale najchętniej oglądane MMO, moim zdaniem to...
WoW chyba jakby, bo Asmongold tam jest. To nie jest jakieś specjalne
zaskoczenie.
To nawet nie o to chodzi, bo jak nie ma Asmongolda, to mało ludzi ogląda WoWa, ale jak jest Asmongold, czyli taki bardzo duży streamer, który tam zbiera po 30 tysięcy osób, a wczoraj jak grał w Demon Souls'y, to 70 tysięcy osób go oglądało. Mhm. No i on napędza bardzo mocno WoWa. Zresztą community WoWa ma się dobrze i nawet w takich momentach jak prepacze czy przejście między dodatkami trzyma się i jest oglądane.
Ale to jakoś to mocno wyprzedza konkurencję, zaraz wam powiem. Jak wyrzuciłem ten artykuł, ale jest na 12 miejscu w ogóle z wszystkich gier. Mhm. 34 miliony godzin w ostatnie 30 dni.
No proszę, a następny RuneScape ma 9 milionów prawie. No ale tak jak mówię, to dużo daje Asmongold. Dużo daje to, że jak masz nowe dodatki i nowe rajdy, to też są robione specjalne zawody, kto szybciej tam wbije, która gildia będzie pierwsza. Też sporo ludzi to ogląda. Masz MSI, Mid-Season Invitational, które też tam sobie ludzie grają i też to ktoś ogląda, nie? To jest takie ściganie się. Także po pierwsze community WoWa bardzo fajnie działa, po drugie Blizzard coś tam robi też do tego, żeby ktoś to oglądał, robiąc właśnie turnieje. No i to się tak kręci.
Trzecie miejsce Destiny 2, to się zdziwiłem. Tam rzeczywiście są bardzo piękne widoki. To jest gra bardzo bliska memu sercu. Natomiast mam ten sam problem z dwójką, co z jedynką. Oni zazwyczaj dają masę takiego kontentu i praktycznie podwajają ten endgame w ostatnich dodatkach. Najnowszy dodatek wychodzi lada moment. A ja nie gram w Destiny już, myślę, że zaraz będzie rok.
No proszę.
I wymiękam już do tego czasu. Tak samo miałem z jedynką, bo tam też te community słabnie, już nie ma takiego zaangażowania. A wiem, że warto pograć w całość, ale nie dziwię się, że ludzie to oglądają. Black Desert Online 4, 5 World of Tanks, 6 Tibia.
Tibia, no to jest. I dalej dużo rzeczy, które są tak Nieznane praktycznie. Znaczy nieznane.
Poza World of Warships, no, ale tam sobie już ten link dostaliście, więc możecie obejrzeć. 94 nowe gry w usłudze Xbox Game Pass Ultimate pojawiły się. Rozmawialiśmy o cenach, że jest trochę drogo, ale następujące gry z takich ciekawych to Gears Tactics, Destiny 2 Beyond Light, czyli ten dodatek właśnie, o którym wspomniałem przed sekundą, czyli kupa treści, Planet Coaster Console Edition, Tetris Effect, taki bardzo uznawany Tetris, to muszę w 3D to jest. Jest tego masa.
Ja jeszcze jak jesteśmy tylko tutaj przy tym pasie, to w ogóle chcę wam powiedzieć, że jest coś takiego jak Ubisoft Pass. No. I to się kupuje za 60 niecałe złociszy na miesiąc i jest w nim dostępny Assassin's Creed Valhalla i jest w nim dostępny War Dogs Legion do pobrania.
Co?
War Dogs Legion.
A, War Dogs Legion. Czyli wiecie, można te dwie gry za 60 ograć. To
właśnie, tak, na miesiąc sobie kupić po prostu i pyknąć. Tak mi się wydaje, że tak to działa, bo wiem, że na pewno są dostępne i były już dostępne na premierę. I wydaje mi się, że wystarczy kupić miesiąc, ale to sobie musicie zweryfikować sami, bo ja tego nie zrobiłem.
Pytanie, czy można wziąć na miesiąc?
No właśnie. No,
nie? Czy musisz brać jakieś większe abonamenty? Najchętniej, to już było, najchętniej gry Xbox Game Pass Ultimate, żebyśmy byli sprawiedliwi, też możemy wam rąbnąć linkiem w twarz. I znowu rąbnę mnie tym linkiem. Pewnie już nie mogę tego anulować.
No będziemy czymś innym mówić. Dobra, to co rzuciłeś?
Nie, ja wrzuciłem to, co było. Znowu.
No to pięknie.
No, to nic. Zaraz to zmienię. Dobra. I mówimy dalej. Z ciekawostek mówiliśmy o hype'ie na Cyberpunkę, który nie ustaje mimo opóźnień, a musi wzrastać. Gruba reklama Cyberpunka na Times Square.
No to już mają rozmach.
Wow, to jest sporo. Keanu Reeves już był sporo.
Tak, a tutaj no w ogóle Cyberpunk wydał chore ilości pieniędzy na marketing tak naprawdę. Nie wiem, czy nie jest grą, która wyrzuciła najwięcej hajsu na ten przeciągany marketing, który powinien się skończyć już rok temu.
I tam gdzie ten taki napis, idzie, gdzie Nasdaq i te inne giełdowe rzeczy idą, to wyżej cały to taki walec to jest Cyberpunk, więc no, sporo. Tam ta przestrzeń kosztuje pewnie więcej niż metr w Warszawie na Złotej 44.
Metr koksu. No i data jest potwierdzona, wiesz, 12, tutaj 10 grudnia, bo to po amerykańsku oczywiście okrutnie tak Przeczytałem w złą stronę. Myślę sobie, zaraz była premiera 12-10.
Ale dobrą.
Tak, ale to jest ta amerykańska nieszczęsne zapisywanie dat. Niezmienione, jak już wydaje tyle pieniędzy, to nie mogą już przełożyć teraz, co?
Myślę, że już teraz to już nie mogą. Domalują, wykupią ten metr kwadratowy za 30 tysięcy dolarów, żeby go zmienić.
I sprostowanie wrzucą.
Analitycy przewidują, że Cyberpunk sprzeda się proszę was, w ilości...
18...
Już mówię, 18,8, prawie 19 milionów kopii w czwartym kwartale 2020. Czwartego kwartału, skoro premierę mają to, co Mariusz wypunktował 10 grudnia, zostanie im 20 dni. Biorąc pod uwagę, że gros sprzedaży to jest net, ale też pudełka, to kto by wyjął kalkulator i policzył, ile tych kopii powinno sprzedać się dziennie?
Ja dużo. No tak, ale jest już tam z piątka chyba przedpremierowo sprzedana i cały, tak? I cały czas, tak, gra jest cały czas w topce na Steamie w kupowanych. Aha. Od już jakiegoś czasu. My oczywiście nie wiemy cały czas, jak Steam liczy tą swoją topkę, bo oni nie zdradzają tego algorytmu i jak to tam się przedstawia. No ale Cyberpunk tam sobie figluje.
Gdyby nie brać tych 5 baniek sprzedanych, to byłoby 9 milionów dziennie.
Dużo.
Podzielić na 24 godziny?
Tyle ludzi nie ma na świecie, co dopiero.
To na godzinę powinni sprzedawać 37 500 sztuk. Nieźle.
Nieźle.
No taka ciekawostka. Zobaczymy, jak się sprzeda.
Wiesz, że konsola przyjdzie do tego czasu.
Też mam taką nadzieję, to my z żoną kupimy po padzie i będziemy u ciebie.
Okej. Okay.
Albo ty u nas.
Będziemy w trójkę grali?
Będziemy grali w trójkę w Cyberpunka.
No, będziemy się wymieniali co godzinę.
Chyba, że będą jakieś ciekawe, czy będą jakieś takie gry kanapowe na początek, bo mam ogromny ból, że od gier kanapowych gdzieś to wszystko odchodzi nam.
No tak. My kiedyś kupiliśmy sobie takiego Super Smasha, ale w świecie Sony. Mm-hmm. To było dostępne, śmieszna gierka, tam można się tłuc z Nathanem Drake'em, z jakimiś postaciami z innych gier. No. Jest całkiem przyjemna. Gdzieś tam to można znaleźć w tym sklepie, bo my też mieliśmy właśnie deficyt i sobie kupiliśmy, a zawsze są, wiesz, można odpalić Steama po prostu i sobie też popykać, nie? Na imprezie.
A my graliśmy z kumplem, który teraz już w Białymstoku go nie ma, na PlayStation 2 w Champions Return to Arms, to był w świecie D&D taki RPG bardzo fajny, w rzucie izometrycznym się chodziło, mogłeś robić tak samo postacie, jak się robi, nie wiem, w Divinity na przykład, oczywiście troszeczkę bardziej uproszczone. I druga gra, jak ona się nazywała, ale była w świecie bohaterów DC Comics, miałeś i Batmana, i Supermana, i nie Aquamana, tylko Flasha, i mogłeś ich zmieniać, upgrade'ować w takim procesie, jak ona się nazywała, nie pamiętam. Ale Justice League of Heroes chyba.
A, okej.
Okay. Super gierki były i to były typowe kanapowe gry. I czemu teraz, no teraz na tą generację, która schodzi w niepamięć, to Darksiders, tylko Helldivers.
No tak, kanapowe. No i teraz wiesz, jakby w tym klimacie, który mamy, to gry kanapowe pewnie specjalnie by się sprzedawały.
Właśnie.
Nie? Bo oczywiście można grać sobie po sieci, ale to nie jest to samo, co siedzenie i obrażanie się na żywo.
Tak. W Raymana. Moja żona to, że żadnego pada nie zniszczyła, w ogóle cud. Dobra, i co? Przejdziemy do tematów też równie ważnych, czyli premier i tego, co się wydarzyło z konsolami.
No tak.
Recenzja PS5 oczami IGN. W ogóle z takich rzeczy, bo moglibyśmy was zarzucać linkami i mówić o konkretnych artykułach, natomiast...
sobie znajdziecie to wszystko chyba, nie? Jak tak. Nie będziemy...
Warto powiedzieć, co my żeśmy wyczytali, zaobserwowali. To generalnie taki leitmotiv, jeżeli chodzi o PlayStation 5, który się wynurza, to jest magia pada. DualSense. Że rzeczywiście, też dajmy Beret, uwaga, to ja położymy sobie na Gloomhaven. A wiecie, dlaczego mogę położyć na Gloomhaven? Bo to pudełko jest tak samo szerokie, jak wysokie.
Tak, i waży 10 kilo.
I waży 10 kilo. Więc jeżeli chodzi o PS5, to wszyscy podkreślają magię tego, i to też w recenzji na IGN-ie czytam, tych haptycznych drgań, że masz na przykład wrażenie, że czujesz, że te wibracje rzeczywiście przychodzi z lewa do prawa albo w konkretnych miejscach i że to jest naprawdę takie dyskretne wow. No oczywiście te triggery, które są, też stawiają opór i już ma być to w Battlefieldzie Cold War dostępne, że w zależności z jakiej broni strzelasz, taki opór
to
stawia.
To jest świetna sprawa.
Super. Tak samo w samochodówkach, domyślcie się, zastanawiam, czy będzie reagował gaz i hamulec. Gaz wciska, że lżej, hamulec mocniej. To byłoby super.
Tak, tak.
I oczywiście wszędzie jest zaznaczone, że jeżeli te opcje wydają się dla was nieprzyjemne, można je wyłączyć. Mm-hmm. Natomiast ja bym na pewno nie chciał, jestem ciekaw. Mikrofon wbudowany w tego pada pod przyciskiem PlayStation jest przycisk do wyłączania mikrofonu, więc już teraz nie trzeba kombinować ze słuchawkami, można się komunikować padem. I parę innych opcji. Pad jest cięższy i solidniejszy. Co do Xboxa, to rozkład cały czas jest podniecają się rozkładem, że te niesymetryczne noby, że to jest wygodne, ten X D-pad, Czyli ten digitalowy pad jest...
To zależy do gry chyba po prostu tak naprawdę, wiesz, bo w niektóre gierki daje. Lepiej się gra analogiem z tej strony w inne. Nie wyobrażam sobie w Fightera na przykład grać na padzie do Xboxa. No bo ja gram D-padem, bo jeżeli ktoś gra w Fightery analogiem, to powinien przestać.
To prawda.
Bo to jest bez sensu, a używanie krzyżaka w tym miejscu, gdzie ma go Xbox, może być ciężkie. Ale do jakichś takich rzeczy, jak FIFA nawet, mi się przyjemniej gra na Xboxowym padzie, bo kciuk mi nie zjeżdża. A w PS-owym padzie mam problem ten, że jak biegnę w lewo albo w prawo za długo, to po prostu zjeżdża mi kciuk.
Pokazywałem ci dzisiaj w tygodniu, ja nie wyobrażam sobie grania bez control freaków.
No tak, a to jest akurat sprawa, którą myślę, że ja też sobie przetestuję. I wam w sumie też chyba, jakby ja nie polecam jeszcze, ja polecam, ale John na pewno poleca nakładki na analogi w padach.
I już teraz oni na stronie umieścili, to są solidne, to nie są żadne takie tanie z Allegro, tylko no, kosztują parę dolców, ze Stanów wam wysyłają, fajnie wydane, tak kolekcjonersko i starczają na bardzo długo. Ta gumka ma fakturę gumki do ścierania, można wybrać wypukłe, można wybrać wklęsłe. I na przykład Sandrunia moja lubi grać na wypukłych z racji tego, że bardzo dużo grała na PS3. Ja gram na wklęsłych, czyli poszerzasz sobie te, co masz na oryginalnie w padzie, a oprócz tego regulujesz wysokość. Masz niektóre niższe, niektóre wyższe. No. Precyzja celowania. A oprócz tego jeszcze wymusili takie silikonowe gumeczki pod gałkę knoba, żeby stawiały ci opór przy przechylaniu, żebyś mógł bardziej precyzyjnie celować.
No, to też fajne.
Tego nie testowałem, więc nie wiem, jak to działa. Ale patent niesamowity. No i teraz kolejna wojna, czyli wczytywanie się, ten drugi artykuł, co tu mamy. Porównywanie czasów czytania gier z Xbox Series X i PlayStation 5 oraz w tym artykule też było porównanie z... czy to nie w tym?
Z Xboxem One.
Tak, z Xboxem One, to chyba nie w tym. W każdym razie ku wszelkiemu zdziwieniu i ogromnym trąbom, już dawno odtrąbionym, że Xbox ma mocniejszy hardware, na podstawie Wiedźmina, to było na podstawie Wiedźmina. Nie, Valhalla. No, przepraszam, tak, Assassina nowego. Najszybciej weszło na PS5.
No tak, bo hardware to hardware, a jeszcze jest optymalizacja do tego i RAM i coś tam.
Właśnie.
Powiem tak, jakby oglądając ten film, to różnica między Xboxem nowym a PS-em nowym nie jest jakaś tragiczna. To jest dosłownie parę sekund, których nie stracicie z życia i nic wam się nie stanie, jak zaczekacie parę sekund. Różnica jest za to spora pomiędzy poprzednią generacją.
Tak, tak, tak. Wygląda to super. I co mnie bardzo pociesza, że, a tu też jest od zimnego pokazane w tym artykule z różnych innych Twitterów, że to nie są jeszcze możliwości szczytowe.
Tak.
To jeszcze nie pokazało pazurów. Ciekawe kiedy i jak pokaże. No. Tak jak te poprzednie konsole, które się powodowało, że grzało i kręciło nie wiadomo do jakich obrotów.
I do tego jeszcze, wiesz, 45 sekund od zimnej konsoli do chyba Spidermana. Od włączenia konsoli do załadowania gry. To jest jakiś kosmos. 45 sekund.
Do gier. Co nie? Tak.
Od włączenia konsoli, także no bebechy mają. Te konsole i sobie działają.
Sandrunia napisała, bo nie rzucaliśmy okiem na zaraz. Też kiedy ginie jedna z ulubionych postaci, to też smuteczek i można się obrazić na grę. Destiny 2.
A tam jest... Destiny 2.
Oj, bardzo wzruszający moment.
Tak, bo ja...
Widziałeś?
Czekaj. Czy ja o dobrej grze myślę? W Destiny giną ci postacie i co, i przepada?
Nie, znaczy bohater fabularny.
A, nie to twoja nie postać. O tym.
Nie.
Ja wiem, że to już nie spoiler, bo to wyszło, wiesz,
to wyszło już przy poprzednim dodatku i tam też jest moment z kurą taki, no tam ten postać lubi kury. Tam są trzy rasy, ludzie.
Kury i indyki.
Tak. Druga rasa, którą ja gram, nie pamiętam, trzecia to właśnie takie cyborgi jakby, że takie w pełni sprawne AI. Nie będziemy spoilerować, może ktoś jeszcze będzie nadrobił fabułę, ale warto, fajnie jest poprowadzona fabuła. W ogóle to jest bardzo dobra gra.
Ja z kolei słyszałem, że Destiny 2 ma strasznie ciężki próg wejścia. Że jak zaczynasz grę, to nie do końca wiadomo, za co się złapać.
Nie, bo tam póki dolewelujesz do endgame'u i dojdziesz do tych rzeczy, to sobie nastrzelasz, chociaż jak miałem patenty z jedynki, to mi doszło dosyć szybko.
No właśnie, wiesz, to jest, nie?
Ale to nie ma problemu, bo tam są te rzeczy po drodze. I później, no może już te bardziej kombinacje sprzętowe, trzeba wiedzieć co i jak, bo to nie jest taki FPS typu Call of Duty, gdzie skille są dodatkami.
Ja widziałem ogólnie jakiegoś bossa, który był robiony i trzeba było strzelać w jakieś kulki i w miejsca specjalne tam się coś pojawiało, no nie, tam strzelasz naraz we dwójkę, musicie zacząć ładować w coś tam, boss się dopiero otwiera, jakieś tam rzeczy i ludzie muszą się koordynować. Także jakby...
Tak, bardzo
gra wygląda spoko. Ja jak będę miał konsolę, myślę, że chciałbym sobie zagrać coś takiego, czy w Helldivers, czy właśnie w Destiny, no nie? Z takiego FPS-a z elementem MMO.
No to tam jest element MMO bardzo silny i wręcz element RPG-a, bym powiedział, bo te role trzeba podzielić, tak, plus dostosować skillset postaci do tego, co kto robi. I umówmy się, nie wiem jak jest w WoWie, przypuszczam, że w endgame'ie podobnie, ale w Destiny zrobienie tego końcowych endgame'owych rajdów, tych takich korowych, tych dłuższych może, o tak, tych dłuższych, nie jest możliwe, jeżeli ktoś ci nie wytłumaczy. Tak. Jakbyś miał to zrobić sam od zera, to byś nie wiedział, co robić. Z drugiej strony też zawsze pojawi mi się pytanie, jak oni to rozszyfrowują, jak to robić na samym początku, ci pierwsi gracze.
Nie wiem jak w Destiny, ale w WoWie jest dużo siedzenia na PBE, mhm, czyli tych, wiesz, serwerach wstępnych, czytania, szukania w kodach źródłowych gry mechanik.
Aż tak?
Rozpisywania. Tak, no bo w WoWie to jest bardzo duża rzecz z tego powodu, że po pierwsze, jak zrobisz film z taktykami do nowego bossa, to będziesz miał bardzo dużo odsłon. Po drugie, jest zawsze wyścig o to, która gildia pierwsza zabije bossa, więc oni się przygotowują do tego miesiąc wcześniej już, tak? Żeby nazbierać tam właśnie wszystkie itemki, wygrindować i zrobić odpowiedni item level i wiesz, i nauczyć się taktyk. No bo jest za to, wiesz, prestiż i kaska i sponsorzy się pojawiają wtedy.
No to ciekawe. W Destiny zakładam, że jest podobnie, bo też tam było przy nowych dodatkach, że ten pierwszy rajd rozwalony w dobę. A to są takie zagadki, wiesz, skocz tu, kliknij tam, tak, strzel tam coś, tam jakieś symbole w odpowiedniej kolejności.
No to w WoWie nie ma tego aż tak mocno, ale są mechaniki bossów, które trzeba poznać, żeby wiedzieć, gdzie stanąć, albo co kliknąć, albo co zrobić. No i trzeba mieć dobrą koordynację grupową, wiedzieć, w którym momencie zbić razem, gdzie biegać, kto od kogo ma odbiegać. I to jest tak, że nie pamiętam, czy to był ostatni jakby rajd, czy poprzedni jeszcze, no ale tym topowym gildiom zeszło do resetu praktycznie, czyli 7 dni. Tłuczenia.
To nieźle.
Praktycznie.
W Destiny to jest o tyle trudniejsze niż w WoWie, że oprócz tego, że musisz wiedzieć, co robić, to jeszcze musisz się wykazać zręcznością. Trafiać, zrobić to, biegniesz, coś ci się przycisk, nie odchylisz tego biegu w odpowiednim momencie, pach, spadłeś, tak. Cały team etap od nowa, nie?
No tak, wiadomo, że w WoWie dużo skilli jest po prostu, zaznacz bossa i sobie klikaj, no nie? Jest tam część oczywiście tych takich celujących, ale oni nie mają aż takiego wpływu, to zazwyczaj są AOE po prostu skilla, czyli obszarowe.
W Destiny, gdybym miał z kim grać, to pewnie grałbym dalej. W jedynce mieliśmy bardzo fajny klan, pozdrawiam serdecznie, jeżeli ktoś nas ogląda, bo wiem, że niektórzy oglądają Woody'ego, pozdrawiam serdecznie i z niektórymi ziomami do dzisiaj gdzieś tam dzierzymy w różne inne tytuły. W dwójce też mieliśmy klan, ale później to się jakoś porozchodziło, rozeszło po kościach i już tak nie było.
Sandra, bo wziąłem rację, że też nie wiedziała, co się dzieje, musiała do ciebie dzwonić, jak levelować cyborga.
Czekaj.
A ty miałeś łatwiej, bo grałeś w jedynkę. No właśnie, bo ja tak pamiętam,
Zapomniałem o tym totalnie.
Jakby zaczynałem, grałem kiedyś trochę w Destiny, ale byłoby bardzo ciężko mi się przebić, bo to wyszło na Blizzardzie, nie? Na Battle.net'cie przecież przez chwilę.
Rzeczywiście, faktycznie tak było, bo żeby dojść do endgame'u tak samo jak w WoWie, trzeba dolevelować. Już nie pamiętam, którego levelu tam w WoWie jest 50, tam też chyba jakoś tak. Później jak był dodatek, to też trzeba było dolevelowywać. I jak Sandrunia miała wolne, to siedziała i mi cyborga levelowała, bo mi się nie chciało robić znowu tego, wiesz, midgame'u gdzieś tam i dzwoniła, pytała, co tu, co tam, nie?
Wylewelowany cyborgu.
No, bo to była moja trzecia postać, ja chciałem wszystkie trzy zmaksować. Kurczę, no widzisz, i narobiło się apetytu, żeby znowu może przy okazji wyrwać gdzieś tą dodatek i do tego powrócić, ale tak jak wspominałem, rzucili w tym miesiącu w PS Plus Śródziemie, Cienie Mordoru.
Wsiąkłeś?
I jest co robić, wsiąkłem. Naprawdę bardzo fajnie, angażująca gra, dająca dużą satysfakcję. Kto nie grał, ten nie wie, że tam wrogowie levelują, jak cię zamordują.
No,
tak. I to jest spoko. Co jeszcze bardziej cię irytuje i chcesz wrócić i go znowu zatłuc, a wtedy da ci większy loot. Więc mam co robić, jeżeli chodzi o życie konsolowe i growe.
No ja też niestety mam co robić, bo zrobiłem ten błąd, że zagrałem w darmowy weekend WoWa.
To będzie.
Z głowy parę. Weekend z głowy.
Spodziewajcie się więcej newsów z WoWa.
Tak, nic się nie dzieje. Ja jeszcze przedłużyłem sobie abonament. Myślałem, że sobie trochę pogram. Taka zmuła. Straszna w tym prepatchu, nic tam.
Nic, ale Shadowlands masz, tak?
Nie, jeszcze nie ma jakby Shadowlandsów, nie? Więc ja nie mam ich. Nie kupowałem. Kupiłem sobie tylko miesiąc testowo. Niepotrzebnie zupełnie. Woła. No ale leveluję sobie, levelowanie jest fajne. Bo ten event prepatchowy jest taki, że jesteś sobie, to masz dzienne questy, które robisz, dostajesz za to tokeny, za nie kupujesz sobie ekwipunek. który jest lepszy niż to, co masz, ale on jest do niczego niepotrzebny, bo zaraz wychodzi nowy dodatek i tak wymienisz gear, sprzęt cały. Myślałem, że będzie ładny po prostu, bo potem jest transmog, co nie? Czyli możesz sobie, wiesz, na swój aktualny gear nakładać inny gear wyglądem, ale jest brzydki i można zabijać bossy, które się pojawiają co 20 minut, są rozrzucone po kontynencie, więc tam gra wygląda tak, że sobie lecisz na miejsce, tam jest, wiesz, 20-50 osób, gra ci się wiesza oczywiście, bo jest masa ludzi, pojawia się boss, może ci się uda, a może ci się nie uda kliknąć w niego, zależy jaki masz dobry komputer, zabijacie bossa, otwierasz, zazwyczaj nic w nim nie ma i lecisz sobie dalej i masz 19 minut przerwy w graniu. No
to bardzo ciekawy grind.
Super, super gra. Polecam wszystkim World of Warcraft.
No i na przykład, jeżeli nie wiecie, to gdzie tego newsa miałem? Jonathan Davis z zespołu Korn też streamuje gierki.
No to chyba taki się zrobił dość popularny biznes. I nie wiem, jak oni sobie radzą, bo widziałem Snoop Dogga, jak kiedyś grał w ten sposób, że ktoś za niego grał, on tam siedził, kręcił jointy po prostu i jarał. I właśnie się wydało w pewnym momencie, bo wiesz, jak się tam palił, no nie, i biegał, tam jeszcze ludzie mówili, że to nagrywane, że coś tam. No. Nie było wiedzieć, ale w pewnym momencie wziął blanta, zaczął tam easy kleić, nie? A tam w tle się gra dzieje, nie? I jakby wypadło.
Że bardzo, bardzo popularny biznes.
To potem już po prostu siadał z ziomkiem na kanapie i tam jarał jointy, a ktoś tam grał i on gadał o grze.
I wystarczy.
Tak, ale jest Logic na przykład, taki raper, nie wiem, czy ty kojarzysz, możesz nie kojarzyć, no bardzo nie. Znany, który skończył karierę raperską już, bo już się zarobił. I teraz sobie streamuje. Streamował też wcześniej, co jest takie przyjemne. Streamował przed tym, zanim został raperem. Wrócił do streamowania i tam sobie też Among Us'a pyka z PewDiePie'em. Tak?
To nieźle. No. Streamował, zanim to było modne.
Tak.
No i na przykład też tutaj...
Karol Bedorf z polskiego
podwórka
streamuje.
Tak. I też tu Sandrunia znalazła, że nawet Zelda na Nintendo 64 ogrywa Jonathan Davis, więc też jest retro graczem, to super. Znaczy w jego przypadku to też, tak jak i w moim, to pamiętam Nintendo 64. Ty pamiętasz?
Nie, bo to amerykańskie, ja miałem Sega Saturna.
A, czekaj. A GameCube u nas był.
Może był, nie miałem. Ja miałem
był. Zając był na pewno. Pozdrawiam Zająca.
Wszyscy ten, znaczy wszyscy. Mój ojciec kupił, bo pracował na rynku, to kupił mi Sega. Po prostu no, Saturna. Ja sobie grałem w Sega Saturna, a potem to już PS One i ty. I nie Xbox One, tylko PS One. I tak to poszło. I tak to poszło, no. Do tej pory.
I na przykład jeszcze z takich ciekawostek powiem, bo coś jeszcze ważnego mam wrażenie, nie powiedzieliśmy. A, o wpadkach Xboxowych nie powiedzieliśmy.
No tak, a to jest taki temat, oczywiście wszystko to, co my mówimy, to sobie sprawdzajcie, bo to jest tak, że jest masa fake newsów i tu część będzie fake newsów i my nie odpowiadamy głową za to, co nie, bo wiesz, bardzo prosto jest wziąć i przerobić sobie.
Mariusz chciał powiedzieć, że my też dostarczamy fake newsy, jak media tak. Główne. No, generalnie jest
Nintendo oczywiście japońskie, proszę pana, z Ameryki ściągane. Bo u nas było ciężko takie sprzęty specjalne i trzeba było kupić jak to się nazywały te sklepy? Za dolary?
Daltona.
Za dolary?
Albo Pewex.
Pewex. O. No. O, nie było tak, że się idziesz, wiesz, do MediaMarktu i kupujesz GameCube'a, nie?
Bo nie było MediaMarktu.
Oczywiście my wiemy, że Nintendo jest z Japonii, niech was nie zmyli to, że tak nie jest. Tak,
A Xbox z Chin.
I Sony też jest jakby, wszystko jest z Japonii. No. Wszystko jest
japońskie. A ciekawe, czy skoro Sony i PlayStation jest z Japonii, czy też jest składane w Chinach?
Ha! Ciekawe.
Jest u fabryki, no bo Microsoft to wiadomo.
Mario Poca Sylvanas? Bez przesady. Na Priwku. Takie rzeczy. 50 balonów wyślij.
I też napisał, że od dzisiaj są finał Polski w Hirosach trójeczkę.
A, tak. A z Niemiec można było. No to ja nie miałem dostępu, kurczę, do niemieckich rzeczy.
I też tam pewnie, pewnie tam było Nintendo.
Do rosyjskich my mieliśmy. Bardziej, bo tak, to Białystok.
Konsole.
U nas bliżej. Można było kartridże też żółte kupować takie. Pamiętam.
Oj, się grało na Pegasusie. Na Pegasusa na komunii dostałem. To te uczucia. Podobnie jak mi żona kupiła VR na PS5, to tego takie same uczucia były. Słuchajcie, masa filmików się wysypała.
A czekaj, Heroes 3. No. Bardzo polecam finały ogólnie. Nawet jeżeli się nie interesujecie obecną sceną, bo Heroesy wyglądają zupełnie inaczej, bo teraz gra się jebusy i to jest coś innego niż kiedyś robienie kampanii, ale super sobie można to pooglądać, bo fajnie się dzieje, są fajni ludzie, którzy grają, jest super community.
A scena żyje cały czas.
Tak, jest community świetny tak naprawdę do tego. Nie wiem, czy tam Gluhammer pewnie będzie to streamował, a na YouTubie, nie chcę teraz przykręcać ników, ale chyba Phantom Fantasmal, Fantasm, coś takiego.
Fantasm to inny ziomek.
No nieważne, jakby Gluhammer na pewno będzie, to na Twitchu znajdziecie. Tak, i fajnie to się ogląda i można sobie trochę powspominać, bo jednostki są takie same. Inaczej to wygląda też, ale oni tłumaczą na bieżąco, co się dzieje. Przepraszam, i wracamy do tego.
Żona napisała: Johnny, odłóż ten miecz. Nie przy ludziach, no.
Wracamy do Xboxa serii X.
Tak, i masa filmików, gdzie stoi Xbox, jak wiadomo, ma te chłodzenie tak pionowo skonstruowane, ten ciąg powietrza, zresztą słusznie, i wylatuje dym. Jak się bronił Microsoft? Microsoft się bronił, że to jest papieros.
Vape, tak.
Że vape'ują.
Jakby śmieszne było to, że Microsoft bardzo fajnie z tego wybrnął, oczywiście. No. Wrzucili tweeta, w którym napisali: no nie spodziewaliśmy się, że musimy o tym powiedzieć, ale nie vape'ujcie do środka konsoli.
I to jest ciekawe, bo ja naprawdę zrobię się zastanowić, bo bardzo super z tego wybrnęli, ale o wiele ciężej jest wybrnąć z takiego brika, który ci się robi z konsoli od razu, gdzie wciskasz ten przycisk X do startu i on tam się mrugnie na... Mhm. I to było dużo też masa takich filmów.
No i te płyty, które drgające.
Tak, albo nie wchodzą, czyli problem z napędem, od razu bardzo głośny napęd. No to tutaj niestety wyścig czasowy wziął górę nad dopilnowaniem jakości. Takie jest moje zdanie.
Tak być.
Zobaczymy, bo tych konsol miną miliony na początek, znaczy tysiące, setki tysięcy, więc na setki tysięcy zawsze znajdą się jakieś buble, zawsze znajdą się jakieś niedoróbki, czy jaki produkt by to nie był. Może być to konsola, może być to otwieracz do konserw, więc a internet to wychwyci. Więc bardziej tu opatruję trochę wojnę PR-ową, bo później też o PlayStation zaczęli coś tam mówić.
Wiecie, też tak naprawdę konsola jest na gwarancji, tak? Jeżeli nie działa wam napęd od momentu wyjęcia z paczki, to myślę, że da się to jakoś załatwić z Microsoftem.
Z takich rzeczy, których jeszcze warto wspomnieć, bo tu ciekawe rzeczy, że na przykład Gorillaz nakręciło teledysk w GTA 5.
A tak, to jest super sprawa, ja zaraz wrzucę ten, bo można sobie posłuchać, nuta bardzo przyjemna.
Tak. I to nie jest jakiś tam fan art, tylko to Gorillaz official zrobiło i też jest ciekawym finałem. Secretem.
Igor nas dzisiaj ratuje bardzo mocno linkami, wrzucił też do finałów Polski w Heroes 3.
No bardzo dobrze, Igi, o to chodzi. Bardzo się cieszymy, że to zrobiłeś.
Tak.
Pierwsze zdjęcie po piersie Diablo, to jak to dumnie brzmi. Nie taka figurka typu jak mamy tu pięknego Geralta, czy tu pięknego orka z Orcs Must Die, tylko po piersie Diablo. Z jakiej okazji?
Nie wiem.
Z 20. rocznicy Diablo 2. Ostatnio dołączyłem do grupy PlayStation po 30+. I z jednej strony zobaczyłem, że tam jestem w tej grupie i to tak ojej, a z drugiej strony jest tam dużo osób. Ale ja grałem w Diablo na premierę. Pamiętam tą podjarkę jak dziś.
W dwójkę?
W dwójeczkę.
Kurczę, ja tak mało grałem w ogóle w Diablo. Jakoś nie byłem, ja wszystkie byłem FPS-owcem trochę bardziej. Grało w CS-a i w Enemy Territory. Ale no, Diablo jakoś bardzo późno zacząłem grać w Diablo.
Nie, no u mnie jedynka i dwójka, jedynka z dodatkiem Hellfire. Dwójeczka to odpocząłeś po komp, to aż tam wiszczał jak PlayStation zakurzone, czwórka.
Dungeon Keepera grałem za to.
Dungeon Keeper też, ale miłość do RPG-ów jak widać pozostała. No, Dungeon Keeper jedynkę grałeś.
Tak.
No, jak się
tak. Zlapowało się. Tak.
No i wczoraj, czyli w zeszły piątek, mówiliśmy wam, że Netflix pełną parą kręci Wiedźmina 2, Wiedźmina serial, drugi sezon serialu Wiedźmin już nie kręci.
Bo podaliśmy wam fake newsa.
A dlaczego już nie kręci, zgadnijcie.
No wszyscy wiemy dlaczego. Okazało się, że jedna z osób gdzieś tam na planie złapała bardzo popularną chorobę ostatnio.
I poszło.
No i zdjęcie musiało zostać przerwane oczywiście.
I teraz Mario Link do teledysku nie działa. I
to ja nic nie
Igor napisał, zaraz sprawdzimy.
Na mnie terytorium rządzi. No pewnie, że rządzi. Kurczę, ja ostatnio w ogóle szukałem serwerów, ale wszystko jest tak zepsute. Znaczy ostatnio, parę lat temu szukałem sobie serwerów. Wszystko jest na tych J-modach durnych i nie da się w to grać. I wszyscy zamiast apteczek mają jakieś paczki marihuaniny i się nimi rzucają.
Ale w czym?
W Enemy Territory.
A.
Dobra. Tak, Dungeons 3, dokładnie. Jest na Epic Store.
Czekaj, sprawdzę, tylko poprawię link, bo sprawdzę, czy to.
Ja wysłałem jakiś twój prywatny w ogóle YouTube. Z filmem. Nie klikajcie tego, jak chcesz.
Jest chyba po rosyjsku.
Tak, Darek napisał ogólnie, że ten, Dariusz, że Dungeons 3 było za darmo na Epic Store. Dokładnie tak. I też mówiliśmy o tym, wydaje mi się.
Tak. Tutaj jeszcze link wrzuciliśmy, że ten gra twórców Tropico. Tak, Daro napisał. Dungeons 3, a to jest... kontynuacja, okej, opisał. Genialna kontynuacja Dungeon Keepera, humor lepszy niż w oryginale. Da się zrobić humor lepszy niż w oryginale Dungeon Keepera? Daru, co ty tam opowiadasz?
Tylko no, nie zrobisz tego z odpowiednim lektorem, nie? Bo tam...
A jak jesteśmy przy Netflixie, to tu miałem taką wiadomość. I nie mam.
No i super.
A, nie.
Nie wiem, czego szukasz.
O Ricku i Morty mieliśmy, że jeżeli podoba ci się Rick.
No jest tam, ale jak to się nazywa? The Enchanted.
Tak, The Enchanted. Enchanted. Tam jeszcze parę innych jest seriali.
A mi jakoś nie ten.
Nie podeszło? Ja obejrzałem 2 sezony. No to też jak trzeba lubić fantazy i
dobrze. Kurczę, ja się napaliłem na Futuramę, wiesz?
Aha.
Bo to twórcy Futuramki.
No.
Ja byłem pewny, że to będzie Futurama. I wiesz, jak podchodzisz z czymś takim do oglądania serialu, to nie ma szans, żeby ci coś spodobało, bo ja byłem już nahypowany na 100% i myślałem, że będą mnie zbierali z podłogi od przepukliny ze śmiechu. Mm-hmm. A nie zbierali mnie z podłogi, więc jakoś tak niespecjalnie mi się chciało oglądać. Nie?
Muszę nadrobić Futuramę.
Muszę z chłodną głową podejść.
Muszę nadrobić Futuramę. Widziałem tylko parę odcinków tam randomowo.
Nie, no Futurama jest najlepsze na świecie.
O, no to będzie serial do nadrobienia.
Naprawdę, nie wiem, czy jest lepszy animowany serial od Futuramy. Taki...
A Rick and Morty, jakby się porównać?
Ja, Rick and Morty był spoko. Dwa sezony, no. Pierwsze czy trzy. A potem jakoś tak mnie znudził lekko, wiesz?
Aha.
Bo to za bardzo abstrakcyjny się stał. Futurama ma takie, wiesz, kąśliwe podejście do każdego tematu. Mm-hmm. Budki dla samobójców, nie? czy jakieś tam inne rzeczy. I to jest naprawdę fajne. I ciekawe.
Co?
I się klei historia.
Oprócz tego jeszcze tak bo zmierzamy ku końcowi, gdyż jesteśmy po. Jest już nawet sklep z gadżetami do Among Us. Czyli gra rośnie.
No tak, to albo teraz, albo nigdy.
Cały merch, dokładnie. Co jeszcze, Mariusz, chcesz powiedzieć? Co jeszcze ciekawego? Co widziałeś na Netflixie, co byś polecił?
Oglądam drugi raz Queen's Gambit.
O właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Ja też oglądałem z Andrunią Queen's Gambit, tam został nam jeden czy dwa odcinki tego miniserialu i naprawdę serial trzyma,
dobry, nie?
Trzyma w napięciu, tak.
Powiem ci tak, ja jak obejrzałem sobie pierwszy raz, to tak trochę oglądałem, a to było w trakcie, jak sygrałem jeszcze przy okazji w WoWa czy w coś tam i teraz oglądam z Magdą jeszcze raz. Bo ja założyłem z góry, że ona nie będzie chciała tego oglądać, więc obejrzałem sobie pierwszy odcinek, żeby sprawdzić, czy jest fajny i obejrzałem cały sezon, niechcący zupełnie. No a potem wyszło tak, że Magda też chciała oglądać, bo gdzieś tam usłyszała o tym, odpalimy sobie. I bardzo fajnie się ogląda nawet drugi raz, wiesz, bo wyłapujesz takie różne rzeczy, których nie zauważyłeś na początku, bo tam się tyle dzieje.
Mi się bardzo podobają zdjęcia, podoba mi się montaż, charakteryzacja, bo to jest takie troszkę linczowskie, troszkę takie, zapomniałem właśnie do którego tam innego, jest tam pewna w tym taka psychodeliczność gdzieś tam tego tła. I bohaterów. Mhm. I bardzo fajnie poprowadzona fabuła, gdzie nie jest to jakieś takie przepieprzone kino akcji, tylko właśnie nie, to się dzieje zupełnie gdzie indziej, więc na pewno ten serial warto obejrzeć.
The End of the Fucking World z kolei też się nastawiałem jakoś, ale nie wiem, trailery mnie nie przekonały, ale jest to na liście sobie zapisanej do obejrzenia.
O to ten, czekaj, ja muszę powiedzieć to.
To o tym, że tam wyruszają na podróż, on chce ją zabić, a ona tam szuka miłości albo na odwrót. Spoiler alert, jest drugi sezon, więc w pierwszym mu się nie udaje jej zabić.
Nie wiem, czy to to. To co, nie, licealista walia, czy...
Oglądaliście podobno ty.
Tylko ja nie wiem, co to.
Sandra napisała, że oglądaliście.
Tylko nie wiem, czy Sandra jechała Queen's Gambit pisała.
Okej.
Okay. Dlatego to nie. No i tak to wygląda. Co jeszcze mamy z ciekawych rzeczy?
I w Królowej Kostiumu. No tak, Magda też się strasznie jara tym, jak tam wszyscy wyglądają.
Tak, całość jest super zrobiona, to się dobrze ogląda.
Aktorka mi się podoba i jakby gra aktorska, bardziej to jakie miny robi i jak się rusza, sposób poruszania ma taki strasznie nietypowy, taki modliszkowaty lekko, że wiesz, potrafi tak zastygnąć w pewnym momencie, potem się ruszyć i tak przyjemnie się to ogląda i pasuje to do sytuacji bardzo mocno.
To prawda. I Marcin Dorociński, proszę państwa.
No nie, to jest jakby rola, chłop tam wypowiada, wiesz, niesamowicie mało słów, tak naprawdę, ale jest tak ważną postacią i jest tak fajnie zrobiony i czujesz ciężar po prostu tego jej przeciwnika, nie? Który gdzieś tam wisi cały czas nad nią, nie? I o nim dużo mówią, to jest fajne, dużo mówią o nim, poznajesz tę postać, a on w serialu pojawia się bardzo mało, tak naprawdę, bardzo mało. Poza tą sceną w windzie.
Tak.
I to dosłownie nie wiesz. Nie będę mówił oczywiście. Bo poza tym to nie wiem, czy mówi coś więcej w całości serialu.
Ale wystąpił w serialu w Netflixie.
Tak, jest jakby właśnie...
Serce nam rośnie.
Siedzimy sobie i tam jest... ten na początku, no nie, jest ta, przed tym wszystkim, co tam się dzieje, jest ta seria, że ona wybiega tam, wiesz, i siada z nim do planszy, na samym początku jeszcze przed całymi rzeczami, nie? No. I właśnie Magda tak zatrzymała. Patrzy na mnie, ja patrzę tak na nią. Mówi, to jest polski serial? Mówię, nie, no skąd? To Dorocińskie? Mówię, no tak. To nie jest polski na pewno? Nie, no gdzie to? Netflix, Europa, świat, nie, wiesz tam. I jednak, no...
Ale też miałem takie wrażenie, się zastanawiałem, czy to nie jest polski, jak to było, bo oni na początku mówią po francusku. Nie?
No tak.
Coś tam
tego
wybiegają tylko. Przepisy, później tak, to cyk, tak. Dorocińskie, się, kurczę, o co chodzi, no nie? Ale dobrze zrobione, to jest godne polecenia. Na pewno oglądacie Sandro Jeprza, nasz Polak.
Nasz Polak, pewnie.
Hell Nine, Dawid napisał.
No.
I to chyba tyle, co mogę powiedzieć.
Na dzisiaj. No ja myślę, że sobie pogadaliśmy trochę.
Papież Franciszek modli się za dobro sztucznej inteligencji, wy też.
O, ale mam dobry żart, ale go nie powiem, potem ci pokażę.
Dobra.
Bo jest też, o.
Możesz pokazać, no wiesz, jaki to owoc.
A, jeszcze jedna rzecz, o której zapomnieliśmy, najważniejsza. I dopowiemy wam na koniec i potem się pożegnamy. Bo w Assassin's Creed najnowszym jest ten problem, że można zabić tylko jednego księdza. I na to narzeka bardzo dużo ludzi, potem ci każą się desynchronizować. Nie jest to zupełnie spójne z tym, co się działo naprawdę. Dziękujemy za dzisiaj, piątek 13, może nas nie zdejmą z anteny po tym, co właśnie powiedzieliśmy.
Bawcie się dobrze.
Z drugiej strony Johnny.
A tutaj z tej strony Mariusz.
Cześć, do zobaczenia. Hej.